Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Mecenasie.
Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry Państwu.
Przed nami dzisiaj bardzo trudna sprawa do wyjaśnienia. Ja przyznam, że dla mnie bardzo zagmatwana, ale tutaj liczę na Pana odpowiedzi i Pana wsparcie. Jak można określić sytuację frankowiczów związanych z Getin Noble Bank S.A.? W jaki sposób upadłość tego banku wpływa na sprawy kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyty walutowe w tym banku?
No tutaj mówimy o kilku kategoriach tych kredytobiorców. Jeżeli to są osoby, które już wygrały swoje procesy prawomocnie, unieważnienie umów kredytowych i te wyroki zostały wykonane, czy to przez uznanie po prostu tych postanowień wyroku, czy też związane z jakimiś rozliczeniami, to te osoby właściwie już nie są stronami.
Wygrały już swoją sprawę.
Tak, można to, jak to się kiedyś mówiło, grubą kreską mogą
odciąć
się od upadłości. I odetchnąć z ulgą, że zdążyły.
A ci, którzy nie zdążyli?
Ci, którzy nie zdążyli, to są tacy, którzy są albo w trakcie tych procesów, albo tacy, którzy jeszcze tego w ogóle nie zrobili, a mogą i myślę, że to im bardzo by pomogło, zwłaszcza w kilku kwestiach i zwłaszcza jeżeli to są osoby, które spłaciły tak zwany kapitał kredytu. Co to jest kapitał kredytu? Kapitał w tym przypadku, kapitał kredytu w każdym przypadku to jest ta kwota, którą się zaciągnęło. Czyli jeżeli wzięliśmy kredyt taki standardowy, statystyczny, wtedy 350 tysięcy złotych, to jest właśnie kapitał kredytu. Skutkiem unieważnienia umów tych kredytów walutowych jest właśnie obowiązek spłaty jedynie kapitału, czyli jeżeli przez 10 lat spłacaliśmy kredyt i kapitał, odsetki, jakieś dodatkowe opłaty razem został uiszczony w wysokości 350 tysięcy, to z punktu widzenia sądu w tych sprawach, no to jest kredyt spłacony. Z punktu widzenia banku, nadal w księgach bankowych, te pieniądze to jest dopiero połowa kredytu spłaconego.
Bo jeszcze odsetki.
Dokładnie. I w tym przypadku, w przypadku naszej, właściwie może lepiej nie nazywajmy tego naszej upadłości, no to przede wszystkim w takim procesie w tej chwili chodzi o to, żeby zatrzymać dalsze płatności tych kolejnych rat, ponieważ ten kredyt jest spłacony, ale on jest spłacony tylko pod warunkiem, że umowa zostanie uznana za nieważną. Takie wstrzymanie płatności rat z formalnego punktu widzenia musi być zatwierdzone, potwierdzone przez sąd. Sąd musi wydać tak zwane postanowienie o zabezpieczeniu poprzez wstrzymanie dalszej płatności, obowiązku dalszej płatności rat kredytu. W tym przypadku chodzi o to, że po prostu jeżeli płacimy w tej chwili do masy upadłości jakieś pieniądze i wiemy, że to są pieniądze ponad kapitał, to tych pieniędzy już nigdy nie zobaczymy. W każdym innym banku to byłyby pieniądze do zwrotu. W tym przypadku to są pieniądze, które wchodzą do masy i teoretycznie są potem do podziału dla wierzycieli. Praktycznie głównym wierzycielem w Getin Banku jest tak zwany bankowy fundusz gwarancyjny i przepraszam, jeśli się trochę pomylę, ale roszczenie BFG w stosunku do upadłego banku to jest około 6 miliardów złotych, więc możliwość...
Marne szanse, że
promil,
te pieniążki
promil,
odzyskamy.
Zupełny promil.
Czyli jeśli te 350 tysięcy złotych już do banku wpłaciliśmy, to nie nadpłacajmy, tak? Nie płaćmy więcej. Wstrzymajmy w tej chwili płatność, nawet jeśli nie mamy decyzji żadnej w tej sprawie, tak?
W tej chwili tak, natomiast żeby faktycznie było to potwierdzone w jakiś sposób, no w tym przypadku
prawnie.
Orzeczeniem sądowym, tak, prawnie, no to musimy takie zabezpieczenie uzyskać w procesie sądowym.
Czyli szybciutko należy udać się?
Do prawnika najlepiej i to takiego, który tymi procesami się zajmuje, bo jest wielu prawników i tak jak w kolejnych zawodach, jakie w Polsce powstają i w jakiś sposób ewoluują, no to coraz większą rolę odgrywa specjalizacja. I ta specjalizacja albo jest taka bardzo wąska, albo jeśli kancelaria jest troszkę większa, no to tych specjalizacji jest więcej. No,
troszkę tak jak na medycynę trzeba spojrzeć chyba w tej chwili.
No tak, no specjalizacja to było coś, co zawsze jest najistotniejsze.
Z chorym okiem nie pójdziemy do laryngologa i
no
z
nie.
chorym sercem do nie. okulisty.
Dokładnie tak.
Ale wracając do tych naszych tutaj układów bankowych.
Ja może jeszcze dokończę tą sprawę sądu.
Tak? Sądu,
takiej korzyści, czy dwóch korzyści, które nam te sprawy sądowe powinny dać, na pewno dadzą w przypadku unieważnienia umowy. Poza tym wstrzymaniem płatności, o którym powiedziałem, to jeszcze jest kwestia rozliczenia tego, potwierdzenia ostateczności, że ten kapitał został spłacony i więcej w tym przypadku już syndyk nie może dostać. Jeżeli sąd to potwierdza wyrokiem, to syndyk tutaj no co najwyżej może najpierw złożyć apelację, ale jeżeli apelacja zostanie oddalona, to wiadomo już, że nie ma żadnej podstawy, żeby nawet w księgach istniało jakiekolwiek zadłużenie, a to ma bardzo doniosłe skutki, bo syndyk w tym przypadku ma obowiązek wydać zgodę na wykreślenie hipoteki. To są te najważniejsze rzeczy, które no, każą nam wręcz wystąpić do sądu, nawet w sprawie upadłego banku przeciwko syndykowi.
Czyli po ogłoszeniu upadłości banku kredytobiorca może wszcząć postępowanie wobec tego banku, a nawet powinien, tak jak pan mówi.
Zdecydowanie. Z całego serca to zalecam, z tych powodów, o których przed chwilą powiedziałem.
I może jeszcze jest szansa, żeby odzyskać nadpłacony kapitał.
Tą szansę oceniam na promil. Tak? To, co wpływa do masy, może z niej wypłynąć tylko na mocy planu spłaty, który jest zatwierdzany po ustaleniu tak zwanej listy wierzytelności. A to tak jak powiedziałem, po pierwsze nastąpi za wiele lat, bo wierzycieli jest kilkanaście tysięcy i po ustaleniu listy wierzytelności każdy z tych wierzycieli może ją zaskarżyć, jeżeli zostanie zatwierdzona przez sędziego komisarza. Te procesy, które dotychczas były w sądzie, miały tę wadę, że sądy od momentu ogłoszenia upadłości je zawieszały. W związku z tym swego rodzaju zawieszenie tutaj utrudniało dalsze procedowanie i działanie w stronę tego właśnie unieważnienia i wstrzymania dalszej płatności rat. Natomiast z tego co pamiętam, to był wrzesień albo kilka tygodni temu Sąd Najwyższy orzekł, iż nie trzeba czekać z dalszym procedowaniem tych spraw i nie tylko postępowanie upadłościowe jest miejscem rozstrzygania o tych sporach.
W związku
z tym, no właśnie sąd cywilny, te procesy w tej chwili są wznawiane. Były zawieszone, w tej chwili są wznawiane, podejmowane i powinny ruszyć z kopyta. Dlatego też nowych potencjalnych kredytobiorców, którzy chcieliby pozwać jeszcze syndyka, w tej chwili zachęcam.
Panie mecenasie, zgłaszanie wierzytelności w jaki sposób powinno wyglądać? Na czym polegać? Jak to zrobić?
Możemy powiedzieć, że w ogóle, ogólnie system wymiaru sprawiedliwości się digitalizuje i informatyzuje coraz szybciej i całe postępowania upadłościowe i postępowania rejestrowe to jest w tej chwili już tylko obieg zamknięty w systemach elektronicznych. Takim systemem jest również tak zwany KRZ, czyli Krajowy Rejestr Zadłużonych, który jest jednocześnie rejestrem upadłości. I do takiego rejestru wszelką korespondencję, w tym zgłoszenia wierzytelności, oświadczenia o potrąceniu musimy składać. W tym systemie, jeżeli nie jesteśmy zawodowym pełnomocnikiem, no to po pierwsze musimy sobie założyć prywatny, swój własny profil i dokonywać wszelkich czynności, co też nie jest łatwe, ale co jeszcze trudniejsze, wszelkie dokumenty, które tam składamy, to nawet jak złożymy je w skanach, to musimy, nazwijmy to potocznie, zanosić oryginały do sądu. Tego nie musimy my robić jako pełnomocnicy zawodowi, my możemy poświadczać za zgodność oryginały, które nam są okazane na chwilę. To jest znacznie prostsze. Poza tym poruszamy się na bieżąco, na co dzień po tym systemie i w każdym momencie dociera do nas informacja o tym, że dotarła korespondencja, że powinniśmy zareagować, przeczytać, złożyć jakiś dokument. I z doświadczenia wiem, nawet w przypadku upadłości konsumenckich, które są o wiele mniej skomplikowane, przychodzą do nas klienci, którzy przychodzą po dwóch, po trzech próbach samodzielnego złożenia wniosku o upadłość i rozkładają ręce, mówią...
Gdzieś się zgubili.
Nie dajemy rady, jednak przyszliśmy do pana, do państwa, bo ten system jest taki, że osoba fizyczna...
Musi umieć się w nim poruszać. Też.
Dość mocno, a jeżeli ktoś ma wystąpić w tym systemie raz czy dwa... I jego dotyczy tylko jedna upadłość, w tym przypadku bardzo duża, ale za to bardzo szeroka wymiana korespondencji z syndykiem, no to jest to trudne, tak? To tak jak ja bym, nie wiem, miał w życiu ściąć wielkie drzewo sam piłą łańcuchową, a byłaby to sekwoja albo baobab, tak? Pewnie robiłbym to może raz w życiu, gdybym się nie sprzeciwił i po zakończeniu, jeśli by mi się to w ogóle udało, to bym dalej tego nie umiał.
No tak, ale to nie chodzi o to, żeby się nauczyć, tylko też trafić w dobre ręce i zrobić to zgodnie z procedurami.
Zdecydowanie i nie powinny być to ręce, tak jak kilkadziesiąt lat temu była mowa, ręce Kaszpirowskiego.
Teraz mogą być to ręce dobrego prawnika i on nam z pewnością doradzi. Możemy to zrobić wspólnie, tak? Na cztery ręce, patrząc w jeden system.
Dokładnie, jak na pianinie.
O jakich terminach trzeba pamiętać, których nie można przegapić w kontekście upadłości Getin Noble Bank?
W tym przypadku no, tylko sądowych. Jeżeli zostaniemy do czegoś zobowiązani, to niedopełnienie tego terminu powoduje jakieś skutki, o których czy to syndyk, czy sąd wspomni w wezwaniu do ich spełnienia, no to możemy się liczyć z tym, że bezpowrotnie stracimy szansę na ustalenie stanu faktycznego, stanu prawnego. Natomiast panuje taka obiegowa opinia, że był termin do zgłoszenia wierzytelności i złożenia oświadczenia syndykowi o potrąceniu. Natomiast ten termin nie minął. Ten pierwotny termin, który minął w sierpniu zeszłego roku, to jest termin, do którego można to było zrobić bezpłatnie, bez opłat sądowych. Mhm. W tej chwili to wygląda w ten sposób, że można jeszcze nadal to zgłosić, ale już za opłatą sądową, to jest około 1200 zł. No ale to daje przede wszystkim prawo do wstępnego przynajmniej ustalenia swojego roszczenia na liście wierzytelności zgodnie z tym, co zgłosiliśmy i co oświadczyliśmy.
No i szybszego zniesienia hipoteki.
Potencjalnie tak.
A czy upadłość Getin Noble Bank może wpłynąć na inne banki?
W tej chwili z rynku nie słychać o żadnych potencjalnych bankach, które byłyby w trudnej sytuacji.
A tu chciałam coś wyciągnąć.
Słyszałem w środowisku pracowników banku, mówi się o BPH, ale wyniki na zewnątrz tego nigdzie nie
potwierdzają.
Tak, nie potwierdzają tego, żeby ten bank był
to
w trudnej
sytuacji. To też nie
siejemy
paniki.
Nie wydaje mi się.
A takich spraw z Getin Noble Bank w sądach jest dużo?
W sądach jest bardzo dużo. My prowadzimy jeszcze troszkę ponad 20. Część już zakończyliśmy.
To jeszcze spytam o to, kiedy chcielibyśmy teraz wziąć kredyt mieszkaniowy. Na co zwrócić uwagę? Czemu nie dać się zwieść?
No przede wszystkim już nie dostaniemy znikąd szansy na to, żeby się dać zwieść na kredyt walutowy, ponieważ zgodnie z rekomendacją Komisja Nadzoru Finansowego w pewnym momencie zakazała udzielania tych kredytów walutowych. W związku z tym w tej chwili możliwe jest tylko udzielanie kredytów złotowych. Mam tu na myśli kredyty hipoteczne. Natomiast jeżeli chodzi o to, na co zwrócić uwagę, no przede wszystkim czytać. Czytać, jeżeli jesteśmy w stanie.
Ze zrozumieniem.
Tak, i jakoś powiązaniem z liczbami i z potencjalnymi skutkami finansowymi, no to oczywiście zachęcam, żeby to po prostu robić we własnym zakresie. Jeżeli to jest jakiś problem, to również zachęcam do skorzystania z naszej pomocy i nie dlatego, że jesteśmy świetni i fantastyczni, chociaż jesteśmy, tylko dlatego, że wizyta u prawnika to jest kilkaset złotych, a podpisanie złej umowy to jest pewnie strata rzędu kilkaset złotych miesięcznie przez wiele, wiele lat.
Prawnik to teraz też taki zawód, który coraz bardziej jest nam potrzebny w różnych dziedzinach naszego życia.
Na szczęście to jeszcze nie jest zawód deficytowy. Nie jest nas mniej, aczkolwiek popularność zawodu maleje.
Maleje?
Zdecydowanie tak. Jest coraz mniej chętnych na aplikacje, przynajmniej na aplikacje radcowskie, adwokackie. Słyszałem również, że komornicze, notarialne. Jest o wiele, wiele mniej chętnych. Rekrutacji maleją nawet o 25-30%.
A ja myślałam, że już niedługo każdy z nas będzie potrzebował swojego prawnika, jak to w Stanach Zjednoczonych.
No w Stanach mówią, że nie wychodzi się przed próg domu bez prawnika i dentysty, ale...
Jeszcze nie te
no nie jesteśmy jeszcze w Stanach i miejmy nadzieję, że nie będziemy, jeśli chodzi o te aspekty sprawy, że nie będziemy potrzebować właśnie do wykonania jednego kroku prawnika, każdego
ale
kroku.
Bylebyśmy mieli wolność wyboru.
Dokładnie, we wszystkim, na czym tylko nam zależy i żeby nikt nam nie zabraniał z góry.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia Państwu.